Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Świętej pamięci Jan Olszewski spoczął w sobotę na wojskowych Powązkach. Byłego premiera żegnali przedstawiciele najwyższych władz państwowych, rodzina, przyjaciele oraz tłumy Polaków. Uroczystości pogrzebowe polityka miały charakter państwowy. Msza święta pogrzebowa sprawowana była w Bazylice Archikatedralnej Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie. Eucharystii przewodniczył ksiądz biskup Michał Janocha. Homilię wygłosił ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz. Pasterz przypominał życiorys świętej pamięci Jana Olszewskiego. Od udziału w Powstaniu Warszawskim, przez walkę z komunistami, zasiadanie w fotelu premiera Rzeczypospolitej Polskiej, aż po współpracę z prezydentem Lechem Kaczyńskim.
Zapisał się godnie w naszej pamięci. Z odwagą przeszedł drogę swego życia. Nie lękał się światła. Chętnie wychodził naprzeciw prawdzie, bezinteresownie broniąc niesłusznie oskarżonych. A w sposób szczególny opiekował się walczącymi o wolność Polek i Polaków.
Podczas mszy świętej pogrzebowej głos zabrał m.in. prezydent. Andrzej Duda podkreślał, że świętej pamięci Jan Olszewski był nie tylko świadkiem, ale i kreatorem historii Polski.
Odchodzi człowiek, który w swoim życiu, przez swoje życie był nie tylko świadkiem historii Rzeczypospolitej. Jak napisałem, wspominając go w księdze kondolencyjnej, był nie tylko świadkiem, był kreatorem historii Rzeczypospolitej, był z całą pewnością, patrząc na te 100 lat odrodzonej Polski po 1918 roku, jedną z najważniejszych postaci w jej historii.
Premier Mateusz Morawiecki, mówiąc o zmarłym polityku, zaznaczył z kolei, że pokazał on, iż można zostać pokonanym, ale być wiernym swym ideałom.
Pan premier Jan Olszewski jest dla mnie wielkim świadectwem tego, że można zostać pokonanym, można nawet zostać zdeptanym, bo tak traktowali jego przeciwnicy polityczni po obaleniu jego rządu. Ale można pozostać wiernym swoim ideałom, wiernym ojczyźnie, wiernym Polsce, wolności, solidarności i poprzez drogę swojego życia uczynić ogromnie wiele, żeby Polska tę prawdziwą niepodległość pielęgnowała i rozwijała.
Na uroczystości pogrzebowej głos zabrał też wieloletni przyjaciel byłego premiera Antoni Macierewicz. Były szef MON podkreślał, że dziś cała Polska nie ma wątpliwości, że postawa, program i działanie rządu świętej pamięci Jana Olszewskiego dobrze przysłużyły się ojczyźnie.
Program, który realizowałeś, był oczywisty i zarazem konieczny. Był programem odbudowy państwa polskiego, bez którego pozostalibyśmy PRL bis. Rząd, którym kierowałeś, pracował zaledwie 6 miesięcy. Zaczynał od uznania niepodległości Ukrainy i Białorusi, a skończył na likwidacji baz rosyjskich, rozpoczęciu lustracji i przedstawieniu budżetu gwarantującego trwały wzrost gospodarczy. Okazało się, że w bardzo krótkim czasie można zrealizować postulaty, o których mówiono, że są nie do spełnienia. Nie byłoby dzisiejszych sukcesów gospodarczych i politycznych Polski bez dorobku rządu twojego. Bez dorobku rządu Jana Olszewskiego.
Po mszy świętej pogrzebowej kondukt z trumną świętej pamięci Jana Olszewskiego przeszedł pod pomnik Powstania Warszawskiego. Tam byłego premiera pożegnali żołnierze Armii Krajowej, byli powstańcy warszawscy i działacze opozycji antykomunistycznej. Następnie kondukt udał się na cmentarz wojskowy na Powązkach, gdzie pochowano byłego szefa polskiego rządu. Świętej pamięci Jan Olszewski zmarł 7 lutego. Miał 88 lat. Żałoba narodowa po jego śmierci trwała do godziny 19. O przyszłości i rozwoju Europy Środkowej rozmawiają uczestnicy 22. edycji Międzynarodowej Konferencji Europa Karpat. Gospodarzem dwudniowego spotkania jest marszałek Sejmu Marek Kuchciński, a więcej na ten temat w relacji Zuzanny Dąbrowskiej. Europa Karpat to inicjatywa łącząca państwa karpackie. Celem jest zacieśnianie współpracy i pogłębianie partnerskich więzi między państwami Europy Środkowej. Jak budować przyszłość naszego regionu w oparciu o wspólne interesy? Na to pytanie starają się odpowiedzieć parlamentarzyści, samorządowcy oraz eksperci. Obok kwestii takich jak infrastruktura podejmowana jest także tematyka wspólnego dziedzictwa kulturowego. O roli współpracy państw regionu mówi prezydent Przemyśla Wojciech Bakun.
Przemyśl jako miasto współpracuje już od dawna z miastami regionu, bo mamy miasta partnerskie zarówno po stronie ukraińskiej, po stronie słowackiej, jak i po stronie węgierskiej. Także nawet z racji historycznych współpracujemy bardzo ściśle z Węgrami. Oczywiście tutaj już wspomniana droga Via Carpatia, która jest bolączką chyba nie tylko Przemyśla, ale całego Podkarpacia, czyli połączenie nas po ścianie wschodniej na trasie północ-południe i również połączenie nas z państwami na południe od Polski. To jest dla nas bardzo wartościowe i pod kątem turystycznym, i pod kątem gospodarczym. Myślę, że na to każdy mieszkaniec Podkarpacia zwróci uwagę.
W dwudniowym spotkaniu, które odbywa się na zamku w Krasiczynie, udział biorą przedstawiciele państw Grupy Wyszehradzkiej, a także Rumunii oraz Ukrainy. Gośćmi wydarzenia są dyplomaci z Austrii, Czarnogóry i Włoch. Gospodarzem spotkania jest marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Zuzanna Dąbrowska, Krasiczyn.
Kancelaria szefa izraelskiego rządu wyjaśniła sprawę związaną z wypowiedzią premiera Benjamina Netanyahu, powiedział minister Michał Dworczyk. Szef kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego był pytany o wyjaśnienia strony izraelskiej, które są pokłosiem publikacji w Jerusalem Post. Dziennikarze podali w czwartek, że podczas pobytu w Warszawie premier Netanyahu powiedział, że Polacy kolaborowali z nazistami w Holokauście. Zaprzeczyła temu ambasador Izraela w Polsce Anna Azari. Poinformowała też, że artykuł został zmieniony. Polski rząd uznał jednak, że oświadczenie jest nieczytelne. Domagał się jednoznacznego odniesienia przez Izrael.
Wczoraj kancelaria premiera Netanyahu opublikowała komunikat, który mówił o tym, że informacje zawarte w jednej z izraelskich gazet były nieprawdziwe. No, to dobrze, że ta sprawa została wyjaśniona, bo w sposób absolutnie uzasadniony budziła ona dużo emocji. Najpierw została wezwana pani ambasador Azari do MSZ-u. Te wyjaśnienia były niewystarczające, dlatego właśnie pojawił się w konsekwencji tego komunikat wydany przez kancelarię premiera Netanyahu, żeby te wszystkie wątpliwości przeciąć.
Mówił minister Michał Dworczyk. Sprawa związana z publikacją w Jerusalem Post wyszła tuż przed planowanym szczytem V4 w Izraelu. Spotkanie ma się odbyć w najbliższy wtorek. Do Izraela udadzą się szefowie rządów Grupy Wyszehradzkiej, Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Jest decyzja wojewody pomorskiego zezwalająca na przekop Mierzei Wiślanej. Jednocześnie ruszyła już wycinka drzew, które znajdują się na trasie przyszłego kanału. Rozpoczęcie głównych prac budowlanych nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z wyłonionym wykonawcą. Zalew Wiślany zostanie połączony z Zatoką Gdańską poprzez przekop, który zostanie zrealizowany między Kątami Rybackimi a Krynicą Morską. Inwestycja ma strategiczne znaczenie dla regionu, ale też Polski. Mówi Małgorzata Sworobowicz, rzecznik prasowy wojewody pomorskiego.
Jak wiemy, jest to inwestycja kluczowa dla rządu, wyczekiwana również, która przyniesie duże korzyści gospodarcze, ale również liczymy na to, że będą to ułatwienia w codziennym życiu dla mieszkańców. Jakby żeglowność polskich rzek, drogi wodne jest to jeden z priorytetów i jest to niewątpliwie kolejne ważne wyzwanie, jeśli chodzi o gospodarkę morską i żeglugę śródlądową, jakby poza rozwojem portów, który oczywiście obserwujemy na dużą skalę.
Na przekopie niewątpliwie skorzysta port w Elblągu. Koszt inwestycji to 880 milionów złotych. Kanał ma być oddany do użytku w 2022 roku. To nasz dar dla duszpasterstwa rodzin na całym świecie. Tak o podręczniku duszpasterstwa rodzin mówi ksiądz biskup Wiesław Śmigiel. Prezentacja anglojęzycznej publikacji odbyła się w sobotę w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. To zmieniona i zaktualizowana wersja podręcznika z duszpasterstwa rodzin z 2013 roku. Ksiądz biskup Wiesław Śmigiel, przewodniczący Rady KEP do spraw rodziny, powiedział, że zaprezentowano tu nauczanie Kościoła, ale też konkretne przykłady troski o małżeństwo i rodzinę. Angielskie tłumaczenie podręcznika ma służyć pomocą Kościołowi w tym zakresie w innych krajach.
My jesteśmy pokorni i zdajemy sobie sprawę z tego, że w
wiele form pracy nad rodziną, troski o rodzinę w Polsce wymaga jeszcze dopracowania. Ale też jesteśmy świadomi tego, że możemy innym kościołom, innym ośrodkom naukowym podpowiedzieć pewne rozwiązania albo przynajmniej zaprezentować to, co dzieje się u nas. I ten podręcznik to jest nasz wkład czy nasz dar dla duszpasterstwa rodzin na całym świecie, dlatego właśnie język angielski.
Słowo wstępne do książki napisał ksiądz kardynał Kevin Farrell, prefekt Kongregacji Świeckich Rodziny i Życia. Czytamy w nim m.in., że dzieło to opatrznościowo pojawia się w języku angielskim w oczekiwaniu na 9. Światowe Spotkanie Rodzin. Ksiądz kardynał poleca książkę zarówno duszpasterzom, jak i ojcom i matkom żyjącym w małżeństwie sakramentalnym. Polska zacieśnia współpracę obronną w naszym regionie. Szef MON Mariusz Błaszczak rozmawiał na ten temat w Monachium z przedstawicielami administracji USA oraz ze swoimi odpowiednikami z Europy i Kanady. Minister Obrony Narodowej udał się do Niemiec i w sobotę uczestniczył tam w dorocznej monachijskiej konferencji bezpieczeństwa. Rozmowy, jakie prowadził szef MON, dotyczyły m.in. Fort Trump. Minister Mariusz Błaszczak przekazał dziennikarzom, że jest duże zrozumienie dla tego projektu, jeśli chodzi o Kongres Stanów Zjednoczonych, Senacką Komisję Obrony oraz Izbę Reprezentantów. W monachijskiej konferencji bezpieczeństwa bierze udział 35 szefów państw i rządów, a także około 80 ministrów spraw zagranicznych i obrony. W sobotę głos zabrał na niej m.in. wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence, który wezwał Europę, by stanęła po stronie USA w sprawie Iranu. Zaznaczył, że nadszedł czas, by Unia Europejska wycofała się z porozumienia atomowego z Iranem i przestała podważać amerykańskie sankcje wobec tego kraju. Dodał, że Iran jest wiodącym państwem sponsorującym terroryzm na świecie. Mike Pence krytykował też gazociąg Nord Stream 2. Odnosząc się do niego, powiedział, że USA nie mogą zagwarantować obrony Zachodu, jeśli ich sojusznicy uzależniają się od Wschodu. Angela Merkel przyznała w swoim wystąpieniu, że prowadzona przez Rosję wojna hybrydowa jest odczuwana w Europie, ale ostrzegła przed izolowaniem Moskwy. Ukraina musi pozostać krajem tranzytowym dla rosyjskiego gazu, oświadczyła niemiecka kanclerz. Kamil Stok zajął drugie miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Willingen. Zwycięstwo zapewnił sobie Niemiec Karl Geiger, a na trzeciej pozycji uplasował się lider klasyfikacji generalnej, Japończyk Ryoyu Kobayashi. Piotr Żyła zajął czwarte miejsce, a Dawid Kubacki piąte. Stefan Hula był 22. W klasyfikacji generalnej Kamil Stok w dalszym ciągu pozostaje na drugiej pozycji, tuż za Japończykiem Ryoyu Kobayashim. Trzeci jest Austriak Stefan Kraft, a kolejne miejsca zajmują Piotr Żyła i Dawid Kubacki. I tą informacją ze świata sportu kończymy wiadomości w Radiu Maryja.